Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o tym, jak Polska znajduje się na styku wielkich płyt tektonicznych, a rozmawiać ze mną będzie pan profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Stosunków Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polska na styku wielkich płyt tektonicznych jest to tytuł tekstu, który poczynił pan dla Kongresu Obywatelskiego. Dostępny jest on na stronie kongresobywatelski.pl. Chciałbym zacząć od tego, że pisze pan w tym tekście, że liberalny porządek międzynarodowy opierał się na trzech filarach: ekspansji modelu demokratycznego, otwartej gospodarce rynkowej wspomaganej przez globalizację oraz dominującej roli duetu USA-Europa. Pana tekst jest ogólnie o zmianach, które zachodzą w tej chwili w globalnej polityce. Ja bym się chciał odnieść do tego pierwszego filaru, ekspansji modelu demokratycznego. 2024 rok jest absolutnie rekordowym rokiem, ponieważ więcej niż połowa ludzkości pójdzie do wyborów. To jest 60 kilka krajów. Mam na myśli wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe także, jak u nas będą samorządowe. Natomiast w tej połowie ludzkości, ponad połowie ludzkości, która pójdzie do wyborów, są też takie wybory w stylu wyborów prezydenckich w Rosji czy parlamentarnych na Białorusi już za miesiąc, które z wyborami, znaczy jest tam głosowanie, tylko wyboru za bardzo nie ma. Niemniej jednak jakieś tam wybory się odbywają. W związku z tym, o ile można dyskutować, czy w dalszym ciągu Zachód jest tak mocny, jak był, o tyle wydaje mi się całkiem przekonującym teza, że demokracja jest na tyle, nazwijmy to, seksownym modelem, że nawet dyktatury udają, że są demokracjami. Bo przecież Władimir Władimirowicz twierdzi, że jest najbardziej kochanym przywódcą w kraju. Ba, nawet chińska partia komunistyczna mówi, że my mamy coś lepszego niż demokracja i mamy system, który jeszcze lepiej słucha głosu ludu. Nie mamy do czynienia z sytuacją, jak to było w średniowieczu, że władca mówił: urodziłem się jako syn króla, więc ja wami rządzę, kropka. Teraz wszyscy muszą słuchać woli ludu. W związku z tym chciałbym może przejść do pierwszej kwestii, o którą chciał pana zapytać. Mianowicie, jak pan czuje w tej chwili, panie profesorze, jak się ma demokracja na świecie i czy to, że w tym roku mamy tak rekordowy rok, to oznacza siłę modelu demokratycznego, czy raczej nie?
Cóż, jeżeli stawiałem, czy stawiam od pewnego czasu, rzecz została przeze mnie opisana w mojej książce Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego, która wyszła na początku 2022 roku. Jeżeli stawiam tam taką tezę o zmierzchu liberalnego porządku międzynarodowego, to podbudowuję ją również, jeżeli szukając przyczyn, skąd ten zmierzch, podbudowuję ją również problemami, jakie mamy z demokracją, zarówno w świecie nieliberalnym, niezachodnim, ale również w krajach Zachodu, gdzie demokracja weszła w takim, czy gdzie w wielu krajach doszło do erozji demokracji, praktyk demokratycznych, standardów demokratycznych i to doprowadziło do tego, że ustroje demokratyczne zaczęły tracić legitymizację, zaczęły tracić swoją atrakcyjność jako te, które najlepiej rozwiązują problemy społeczeństw czy człowieka. I myślę, że tutaj pod tym względem niewiele się zmieniło. Można powiedzieć, że nawet mamy do czynienia z, no może ten obrazek jest taki niejednoznaczny, ale pan redaktor mówi rok 2024. Może być i tak, że zaraz, jeszcze w tym roku, jesienią, w listopadzie, w wyborach w Stanach Zjednoczonych dojdzie do władzy Donald Trump. I co będziemy mówić? O zwycięstwie demokracji. Przeciwnie, będziemy mówić o głębokiej porażce demokracji, właściwie o odwrocie od demokracji w Stanach Zjednoczonych, największym, najmocniejszym demokratycznym państwem świata. To samo zresztą mówimy od pewnego czasu o Indiach, o kryzysie demokracji w Indiach, o odwracaniu się od demokracji w Indiach. Indiach, które uchodziły za najludniejszą demokrację świata przez bardzo długi czas. Obserwatorzy dzisiaj nie mają żadnych wątpliwości, że to, co robi premier Modi, to jest stopniowe, to jest proces, w żargonie tym takim specjalistycznym mówi się o dedemokratyzacji. I to ma z całą pewnością miejsce w tej chwili w Indiach. Przypadki, które pan redaktor wymienił, oczywiście to one są takie dosyć groteskowe, bo rzeczywiście jest trochę tak, że władcy autorytarni potrzebują mieć, uważają, że wypada, żeby mieć taką legitymizację w postaci dekoracji demokratycznych, ale oczywiście wiemy doskonale, że zarówno system rosyjskim, jak białoruskim nie mają nic wspólnego z demokracją. To są ustroje z całą pewnością już w tej chwili totalitarne, nawet nie autorytarne, tylko totalitarne. To jest jeszcze głębiej, jeszcze gorzej. Można powiedzieć, jeżeli bierzemy pod uwagę to kontinuum, demokracja liberalna, demokracja, fałszywa demokracja, jak się mówi fake democracy, czasem się mówi demokracja dekoracyjna, wreszcie ustroje autorytarne i na krańcu tam z drugiej strony jest ustrój totalitarny. Rosja i Białoruś są z całą pewnością ustrojami totalitarnymi. Przypomnijmy, że w Polsce także w okresie PRL-u były wybory, tak zwane wybory, do Sejmu przynajmniej były wybory. Te pamiętam bardzo dobrze, że takie się odbywały, ale nikt dzisiaj nie powie, że PRL był państwem demokratycznym, prawda? Owszem, mówiono demokracja ludowa, tak jak Putin mówi, suwerenna demokracja, ale to nie ma nic wspólnego z demokracją, bo jest cały szereg innych wyznaczników, które mówią. Polska zresztą była w swoim czasie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, kilkoma innymi krajami, inicjatorem takiej wielkiej konferencji, później z założenia w trakcie tej konferencji takiej formuły, takiej koalicji wspólnoty demokracji, około 100 państw demokratycznych ówcześnie, nieco ponad 100 założyło tę wspólnotę demokracji. Niewiele się z tego ostało, ale to, co chciałem powiedzieć, że tam właśnie przyjęto dokument, który bardzo wyraźnie definiuje te warunki, te standardy demokracji, bez których nie można mówić o ustroju demokratycznym. W związku z tym, to, co mamy, z czym mamy do czynienia, to uważam, że jednak postępujący regres demokracji. Polska jest wyjątkiem rzeczywiście, bo kiedy mówimy o Polsce na styku tych płyt tektonicznych, to bardzo dobrze się stało to, co się stało w Polsce jesienią ubiegłego roku, dlatego że Polska zmierzała ku temu, żeby stanowić taką wyrwę w tej ścianie liberalnego porządku międzynarodowego, który skurczył się w swoich ambicjach. On miał ambicje w latach 90. i jeszcze w pierwszej dekadzie tego stulecia stać się porządkiem globalnym czy uniwersalnym. I to się nie udało z bardzo wielu względów, nie wchodzimy to w tej chwili, ale rzeczywiście on się rozszerzył między innymi o kraje Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, o tak, Środkowej, które należały kiedyś do bloku komunistycznego. I Polska była filarem tutaj tego liberalnego porządku międzynarodowego ograniczonego tylko do Zachodu już i nagle, że tak powiem, też weszliśmy w taki proces dedemokratyzacji. To zostało zatrzymane na szczęście, ale obraz globalny jest niestety niepokojący. Tak mogę skonkludować tę kwestię, to pytanie, które pan redaktor postawił.
Właśnie wracając może do nazewnictwa, ja bardzo lubię powiedzonko, że jeżeli się jakikolwiek przymiotnik dodaje do demokracji, to przestaje być demokracja. Podobnie jak na przykład mamy krzesło i krzesło elektryczne, tak mamy demokrację i demokrację suwerenną, na przykładzie rosyjskim.
Tak,
Ja
tak.
obserwując to, co się dzieje ostatnio na świecie, podobne wnioski co pan profesor, natomiast chciałbym też zauważyć, że w latach 90., kiedy mieliśmy do czynienia z tak naprawdę jednobiegunowym światem, no, pojawiły się głosy, słynny koniec historii, Fukuyamy i tak dalej, że generalnie model liberalnej demokracji połączony z gospodarką rynkową jest tak dobry, że nie ma absolutnie żadnego racjonalnego powodu, żeby reszta świata go nie przyjęła. No i tak by się mogło wydawać, bo faktycznie liberalna demokracja w połączeniu z gospodarką rynkową prowadziła no, setki milionów ludzi do godnego poziomu życia, mniej lub bardziej. Oczywiście przy wszystkich zastrzeżeniach, które są do gospodarki rynkowej, bo to nie jest model idealny, tylko dziwnym trafem żaden inny się tak dobrze nie sprawdza najzwyczajniej w świecie, przynajmniej w praktyce, bo na papierze to wszystko może się pięknie sprawdzać. W każdym razie mam wrażenie, że my tutaj, bo my jesteśmy Zachodem, o czym warto zawsze przypominać, gdyż od dawna jesteśmy krajem zachodnim mentalnie, praktycznie, ale także jesteśmy jednym z najbogatszych krajów świata, więc trzeba o sobie myśleć w ten sposób. W każdym razie chodzi mi o to, że my tutaj na Zachodzie mamy wrażenie, że spoczęliśmy na laurach w pewnym momencie, wychodząc z założenia, że reszta się już załatwi sama. Ale okazało się, że niekoniecznie, ponieważ pojawiły się, znaczy one zawsze były obecne, siły, które pięknie scharakteryzował Ryszard Kapuściński, że światu grożą trzy plagi. Plaga religijnego fanatyzmu na przykład, który dało sobie znać na początku XXI wieku. Teraz mamy kolejną, prawda, plagę imperializmu, która ma się całkiem dobrze i to obserwujemy od 2 lat chociażby na Ukrainie, jak Rosja ją niszczy, bo to jest przecież czysty imperializm. I doszliśmy do sytuacji, w której my tutaj, liberalny, demokratyczny, postępowy Zachód, zderzyliśmy się z sytuacją, w której Rosja wespół z Chinami, czy Iranem, czy Koreą Północną mówi nie, 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 teraz wracamy do koncertu mocarstw, mamy z powrotem XIX wiek i might is right i jeżeli my chcemy zniszczyć inny kraj, to możemy to zrobić, bo jesteśmy duzi i silni. Czy ma pan jakieś recepty, w jaki sposób można przeciwdziałać tego typu polityce? Oczywiście nie licząc czołgów i myśliwców, bo to jest generalnie oczywiste. I w jaki sposób można przywrócić, no nie cały świat oczywiście, ale globalną, ogólną narrację do tego, że jednak lepiej, żebyśmy się dogadywali na bazie wartości, na bazie porozumień, na bazie prawa, a nie na bazie siły.
No tutaj oczywiście nie ma jednej dobrej recepty. Najlepszą receptą oczywiście jest przykład, dobry przykład, to znaczy pokazaniem światu, a najpierw własnym społeczeństwom, bo tu o to chodzi. Jeżeli demokracja zaczęła się kruszyć tu i tam, to dlatego, że społeczeństwo miało problem z wiarygodnością demokracji we własnym kraju. Oczywiście, że są różne inne czynniki, do których za chwilę wrócę, ale bez wątpienia to, że na Zachodzie zaczęliśmy mieć problemy z demokracją, z rynkiem. Mówią o kryzysach 2007, 8, 9, bardzo głęboki kryzys finansowo-ekonomiczny, całkowicie wygenerowany przez błędy tego, no tyle może błędy, ale takie skrajności neoliberalnego wariantu gospodarki rynkowej, takiego niepohamowanego, bez żadnych ograniczeń, wysadził powietrze, te spekulacje, te wszystkie rzeczy, o których wiemy, jeżeli chodzi, nie chcę wracać do tego kryzysu, ale kilka innych rzeczy, plus na przykład przecież tych, powiedziałbym, zdolności polityków populistycznych do wysadania w powietrze demokracji, podważania standardów demokracji, wiary w demokrację w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, to też miało miejsce. To oczywiście jest bardzo złym przykładem dla reszty świata, ale także osłabia naszą determinację, jeżeli chodzi o obronę naszego modelu, gdzieś ewentualnie w innych częściach świata. Przy czym trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, bo czasem lubimy, tak akurat nie, tego nie było w pańskiej wypowiedzi, ale czasem lubimy sobie tak troszkę żartować, ironizować na temat tej tezy Fukuyamy z 1989 roku, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że on o tym tam pisze. To znaczy, że to nie będzie to rozszerzanie się tego modelu, który rzeczywiście, zgadzam się w zupełności z panem redaktorem, bo to empirycznie to jest dowiedzione, że on znakomicie lepiej realizuje czy odpowiada na potrzeby społeczeństw, ludzi we wszystkich, powiedziałbym, aspektach istotnych, a więc bezpieczeństwo, wolność, rozwój gospodarczy. To są te rzeczy, gdzie ten system wykazuje wyższość wobec swoich alternatyw. O tym właśnie pisał Fukuyama w swoim eseju z 1989 roku, ale też zastrzegał, że rzeczywiście ten proces rozszerzania się tego modelu po upadku wielkich systemowych alternatyw, jakimi były faszyzm i komunizm, one upadły, znaczy faszyzm wcześniej, komunizm właśnie upadł wtedy, kiedy on ten tekst pisał. On pisał w tym tekście, że owszem będą, że to nie będzie proces taki monotoniczny, że będą miały okresy regresu, będą jakieś takie miały miejsce takie reakcje zwrotne, negatywne, w postaci właśnie nawrotów do imperializmu, czy też te wojny na tle religijnym, etnicznym, terroryzm międzynarodowy się nasili. On o tym wszystkim pisze, tylko że tego nie doczytano, jak gdyby gdyby zatrzymano się na tej wyjściowej tezie, czy na wręcz na tytule tego eseju, który by miał rzeczywiście tak bardzo, można powiedzieć, prowokacyjnie, ale jeżeli się ten tekst przeczytało, to on już ten prowokacyjny, powiedziałbym, siłę mocno tracił, stało się o wiele bardziej racjonalny czy uzasadniony. I teraz rzeczywiście to jest, oprócz tego, że musimy sami pokazywać wyższość naszego modelu, przecież Polacy sami w bardzo trudnych warunkach, ja stawiam tezę, że opozycji demokratycznej w Polsce, jeżeli chodzi o same wybory, było wiele ciężej wygrać w październiku w ubiegłym roku niż opozycji demokratycznej w czerwcu 1989 roku z bardzo wielu przyczyn. Ale jednak Polacy sami wybrali właśnie model czego? Model, postanowili wrócić do czego? Do demokracji liberalnej, dlatego że uważali, że demokracja liberalna w tym wydaniu z okresu 89 czy 90 do 2015 lepiej odpowiada na ich potrzeby, różne takie potrzeby, właśnie prestiżu, aspiracji, rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No więc i tutaj okazało się, że społeczeństwo samo, że tak powiem, poszło po rozum do głowy, zagłosowało w znacznie większej liczbie niż w przeszłości. Mamy powrót do demokracji liberalnej. To niewątpliwie jest sygnał także dla innych społeczeństw krajów naszego regionu. To jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście to, co jest pewnym problemem, to błędy, które popełniamy. Błędy, które popełniamy, które powodują, że ta równowaga, nie tylko równowaga siły, ale układ sił pomiędzy światem demokracji liberalnych, światem porządku liberalnego, Zachodem, a nie Zachodem, który teraz określa się bardzo często jako taki Global South, globalne południe, że ona się niepokojąco zmienia na naszą niekorzyść. Dlaczego? Dlatego, że również popełniamy błędy różnorakie. Dwie rzeczy, które się wydarzyły ostatnio, bardzo niepokojące z tego punktu widzenia, jeżeli chodzi o ten układ sił pomiędzy światem demokracji liberalnej a tym globalnym południem, czyli Zachodem, to rzeczywiście zmiana sytuacji na froncie w wojnie między Rosją a Ukrainą. I tu był błąd, który polegał na tym, że uwierzono, że ta kontrofensywa może przynieść sukces. Doszło do tego, że nie tylko nie mogła, bo ona nie mogła przynieść sukcesu. Ja o tym pisałem i mówiłem na przełomie 2022 i 3 roku. I sprawiło, że Rosja poczuła się pewniejsza, przeszła do kontrofensywy. I w tej chwili poczucie jest takie, że Rosja może tę wojnę wygrać. Nie sądzę, żeby tak miało być, natomiast mówię o odczuciu, mówię o komentarzach, co byłoby potężnym ciosem właśnie również dla nas, nie tylko dla samych Ukraińców, bo oni walczą o wolność swojego kraju, o przetrwanie niepodległej Ukrainy. Ale drugi taki przypadek, bardzo niekorzystny z naszego punktu widzenia, o czym się mówi i pisze powszechnie, globalnie, to jest oczywiście to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mam na myśli operację w Gazie, która powoduje bardzo silne antyzachodnie reakcje na świecie, zwłaszcza w świecie arabskim, ale nie wyłącznie. Przecież Rosja także raczej opowiada się za racjami prezentowanymi przez Hamas i krajami arabskimi, które milcząco czy mniej milcząco sympatyzują z Hamasem, bo przecież przywódcy arabscy mówią, zaraz, gdyby taka rzecz, jaka dzisiaj dzieje się w Gazie, działa się w dowolnym miejscu świata, to byście wezwali Radę Bezpieczeństwa, żeby dostać mandat do interwencji humanitarnej, prawda? A teraz popieracie to państwo, które przeprowadza operację, która, tak jak oni mówią, w innych okolicznościach wywołałaby zupełnie wasze, zachodnie, inne reakcje, prawda? Także te dwie rzeczy w ostatnim okresie, tylko kilku miesiącach, fatalnie działają przeciwko nam, jeżeli chodzi o ten ogólny układ sił. Bo oczywiście Rosja na tym korzysta, na tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Chiny na tym korzystają bardzo mocno. Iran się wzmocnił także jako ten sojusznik Hamasu i Hezbollahu, Hutin, które rzeczywiście nam tam dokuczają. Odpowiadamy uderzeniami chirurgicznymi, to prawda, ale nastroje są jednak bardzo wobec nas negatywne. A więc trzeba unikać również błędów i nie tylko dbać o wyższość naszego porządku, naszego systemu, i ten przykład, on działa rzeczywiście bardzo dobrze, Przecież jeżeli Putin napadł na Ukrainę, to dlatego, że bał się zaraźliwości ukraińskiego przykładu. Jeżeli Ukrainie się uda jako państwu demokratycznym, liberalnej demokracji i gospodarki wolnorynkowej, to to będzie zakwestionuje jego politykę, jego pozycję w samej Rosji, ponieważ Rosjanie będą patrzeć, jak to. Przed chwilą ta Ukraina jeszcze, wiemy jak to wyglądało, a dzisiaj ona jest kwitnącym krajem. Trochę tak jak ta różnica pomiędzy Koreą Północną a Południową. Także tu jest cały szereg czynników, o których można byłoby pewnie mówić bez końca, ale po pierwsze siła przykładu. Musimy dbać o zdrowie demokracji u nas, w naszych krajach. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest również bardzo niepokojące. Jeżeli były prezydent odpowiedzialny za zamieszki 6 stycznia do tej pory nie został za nie ukarany, przeciwko któremu toczy się mnóstwo rozpraw sądowych i w żadnej z nich nie zapadł wyrok i każde oskarżenie przeciwnie nawet powiększa jego popularność, no to to pokazuje, że jest jakiś strukturalny problem, jeżeli chodzi o Amerykę. To znaczy, że ta demokracja w Ameryce opiera się na bardzo kruchej podstawie społecznej. Dlaczego? No pewnie ze względu na głębokie nierówności ekonomiczne. To jest podstawowa rzecz, którą wykorzystuje, plus oczywiście migracja, którą sobie nie potrafimy radzić i kilka innych czynników. Słabe przywiązanie do kwestii tożsamościowych. To jest jakby problemem w ogóle ustrojów liberalnych, polityk liberalnych, które nie przywiązują wielkiej wagi do pierwiastka tożsamościowego w społeczeństwach, w narodach, a on jednak dla znacznej części społeczeństw narodów ma znaczenie. A więc to są te rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, kiedy mówimy o tym, jak bronić liberalnej demokracji, jej witalności i wiarygodności.
Właśnie dotknął pan sprawy, o którą chciałem zapytać w kolejnej, w następnej kolejności, ponieważ obserwujemy wyraźnie, że z jednej strony, o ile my tutaj na Zachodzie by nie odżegnujemy się od demokracji jako takiej, o tyle nasza demokracja przeżywa jakiś kryzys i ja bym go scharakteryzował słowem populizm po prostu. Przy czym ktoś mógł powiedzieć zaraz, ale co jest złego w populizmie? Ktoś obiecuje, że zrobi rzeczy, których chce większość, i potem je robi. No to jest przecież demokracja, czyż nie? Wydaje mi się, że ogromnym problemem jest to, że nasze, za przeproszeniem, elity u władzy odpuściły sobie jakby robienie polityki, która by inspirowała, polityki pozytywnej, polityki, która byłaby oparta o jakąś wielką wizję, a bardzo się spopularyzowała ostatnio polityka oparta o wyszukiwanie wrogów, a potem obiecywanie pokonania tychże wrogów. To trochę jak z komunizmem, który był systemem idealnym do pokonywania przeciwności, które sam tworzył. I to, co pan mówi a propos Donalda Trumpa, to z jednej strony, no, ktoś go wybrał, oczywiście mniejszość ludzi go wybrała, bo z uwagi na skomplikowany amerykański system wyborczy, on dostał mniej głosów od ludzi, ale dostał więcej głosów elektorskich, bo to jest głosowanie pośrednie. Że, no, nieważne, nie wchodząc w te technikalia, jest absolutnie niezaprzeczalnym, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest ogromna liczba ludzi, powiedzmy zbliżona do połowy, która jest gotowa głosować za taką politykę, bo po prostu im się podoba to, że czempionem biednych i wykluczonych jest facet, który odziedziczył setki milionów dolarów od ojca i w życiu się żadną pracą nie splamił poza występowaniem w telewizji. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Kompletnie też nie rozumiem, jak czempionem konserwatywnych, religijnych ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby świat był poukładany wedle bardzo ścisłego chrześcijańskiego gorsetu, jest facet, który ma aktualnie trzecią żonę i delikatnie mówiąc, chwalił się tym, jak rozwiązłe życie prowadził. Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Niemniej jednak to w jakiś sposób się sprzedaje. Dobry marketing jest w stanie sprzedać każdy produkt. I mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy, którzy działają w ten sposób, Trump nie jest ani pierwszym, ani ostatnim, ale ostatnim najbardziej znanym po prostu, utrzymują się u władzy w krajach demokratycznych i ich działalność, mam wrażenie, rozpuszcza podstawy naszej demokracji, bo władza powinna być, moim zdaniem, chciałbym tego bardzo, mądrzejsza od ludzi i nie apelowała do najniższych instynktów. Niestety okazało się najzwyczajniej w świecie, że to się świetnie sprzedaje, że świetnie się sprzedaje apelowanie do najniższych instynktów, bazowanie nie na faktach, nie na prawdzie, tylko na emocjach. Jeżeli ja dzisiaj powiem, weźmy przykład amerykański, żeby nie stroszyć piór tutaj w Polsce. Jeżeli ja powiem, że Donald Trump jest oszustem, ponieważ założone przez niego Trump University to było kompletne kłamstwo, a nie uniwersytet, który sprzedawał po prostu dyplomy, to ludzie, którzy go popierają, mnie zjedzą, powiedzą, że kłamie. Jeżeli ja im przedstawię fakty, to oni stwierdzą, że te fakty, które ja przedstawiam, zostały zaraportowane przez media, które nienawidzą Donalda Trumpa. Natomiast w ich bańce medialnej, tam Fox News, czy już teraz raczej Breitbart News, oni zobaczą kompletnie inny obraz rzeczywistości. Zobaczą obraz rzeczywistości, w której Donald Trump jest rycerzem w złotej zbroi na białym koniu, który niszczy te globalne elity, które chcą was zniewolić, pomimo, że sam do nich należy. I jakby zastanawiam się, w jaki sposób my jesteśmy tu wewnętrznie w stanie walczyć z populizmem w naszych krajach.
No to jest oczywiście zawsze trudne, dlatego że populiści mają świetnie opanowane socjotechniki i posługują się takimi ideologiami, które trafiają pewną próżnię, to znaczy na tyle próżnię w tym sensie, że nie są zagospodarowane, są odpowiedzią na problemy, które nie są zagospodarowane przez propozycje liberalne. Ale też muszę powiedzieć, że znaczy, jeżeli chodzi o Trumpa, to on został w jakimś sensie przewidziany przez Brzezińskiego na początku lat 90. Brzeziński mówił, że poziom edukacji publicznej oraz kultura masowa, wulgarna, prostacka kultura masowa w Ameryce, niski poziom edukacji publicznej sprawi, że kiedyś Amerykanie wybiorą szarlatana, ponieważ nie będą wystarczająco mądrzy, rozumni, wyedukowani, żeby być odpornymi na kłamstwa, na oczywisty fałsz, na taką populistyczną propagandę, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością. To jest też rzecz, o której pan mówił, że człowiek, który nie dał ani jednego miejsca pracy, nie zapłacił ani dolara podatku, wygrywa pod hasłem Make America Great Again, prawda? Podczas gdy jest, jak powiem, symbolem upadku Ameryki czy schorzeń amerykańskich. No ale jeżeli dociera, no to dlatego, że mamy do czynienia z takimi dużymi, powiedziałbym, takimi rozległymi obszarami jakichś deficytów społecznych, chorób. I on w to trafia, on to świetnie wykorzystuje, bo na tym polega, że tak powiem, siła populistów, że oni świetnie, że tak powiem, wyczuwają schorzenia, potrafią na nich żerować. Ale też trzeba powiedzieć, że mam wrażenie, iż w ostatnim okresie mamy do czynienia z takim wysypem złych ludzi w polityce. Ja piszę o nich w takiej książeczce, która wyszła parę miesięcy temu, Książeczka o złym człowieku. To takie nawiązanie troszkę tytułem do pamiętnej książeczki o człowieku Romana Ingardena. Ja piszę o złym człowieku, ale o działającym właśnie w polityce i w stosunkach i w życiu międzynarodowym. I charakteryzuję tego złego człowieka oraz wskazuję także na jego przebrania, na maski, które zakłada po to, żeby uwieść ludzi, którzy oczywiście później są tak samo ofiarami jak ci, którzy nie dali się uwieść jego polityki. I to się dzieje w różnych częściach świata, również w Polsce to miało miejsce do niedawna i zresztą ci źli ludzie, którzy uwiedli Polaków, przynajmniej część, dlatego że podobnie jak zresztą w Stanach Zjednoczonych Trump, tam oczywiście to jest problem nawet nie tyle skomplikowania, ile wady demokracji, dlatego że tamten ustrój, on nie tyle jest skomplikowany, ile on zwyczajnie nie odzwierciedla woli większości. To łatwo zmienić, tylko że amerykańska klasa polityczna nie jest w stanie tego zrobić. I to jest problem Ameryki. Coś, co wydawało się bardzo oczywiste. Trzeba dopasować ten system, czyli głosy elektorskie, do liczby ludności w Stanach. Wszystko to bardzo proste, ale tego jednak nie podejmują. Podobnie u nas przecież władza poprzedniej koalicji rządzącej wynikała z systemu Donta, a nie z woli większości, dlatego że ta władza nigdy nie miała poparcia większości wyborców, tylko większość mandatów otrzymywała w wyniku systemu działania, systemu Donta. O tym też warto pamiętać. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla populistów, to, że pierwsza rzecz, którą oni robią, to błyskawicznie zaczynają demontować te bezpieczniki, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne, po to, żeby utrwalić swój ustrój, żeby czynić ten ustrój bardziej autorytarnym, żeby ich trudniej było wysadzić z siodła w normalnych wyborach. Cały szereg rzeczy, zaczyna się przede wszystkim od likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, bo jak nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to też nie ma Konstytucji. Wtedy już można sobie pozwolić na bardzo wiele. Można przegłosować ustawy niekonstytucyjne, one jednak wchodzą w życie, one tworzą inną rzeczywistość prawną, alternatywną rzeczywistość prawną, które mają i wyłącznie utrwalać władzę populistów, a populiści jednocześnie wykorzystują pieniądze całego społeczeństwa po to, żeby kupować tych, których można kupić. A więc kupuje się ludzi mniej politycznie, społecznie uświadomionych. można ich łatwiej kupić niż na przykład nauczycieli, którzy są słabo uposażeni, ale ich się nie kupuje, ponieważ wiadomo, że nauczyciel jest wystarczająco mądry, żeby w swojej znakomitej większości nie głosować na złego polityka, na złego w polityce. Także to jest też jakiś problem do tej pory pomijany przez nauki społeczne, przez nauki polityczne. Rola złego człowieka w polityce. Sporo o tym pisze, nie chcę o tym w tej chwili się rozwodzić. Właściwie no to jest taki moment krytyczny, nie wiadomo, w którą stronę pójdziemy. Europa trzyma się jeszcze zupełnie nie najgorzej, trzeba powiedzieć, dlatego że dzięki Unii Europejskiej te systemy wewnętrzne są o wiele bardziej zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym. Może tak szybko się nie rozwija, ale nie ma takich różnic, takich przepaścistości w dochodach i w sposobie życia, warunków życia, jak w Stanach Zjednoczonych. I stąd mamy tam oczywiście Trumpa. Plus oczywiście jest prawo, które wiąże wszystkie państwa europejskie. I przecież gdyby nie te różnego rodzaju zabezpieczenia dla Polski, które wybrały się z prawa europejskiego, z całą pewnością byliśmy krajem o wiele bardziej zaawansowanym w budowie ustroju autorytarnego, niż to mogło się zdarzyć, ponieważ Polacy jednak w większości byli, opowiadali się za członkostwem, pozostaniem w Unii Europejskiej, prawda? Także ta Unia Europejska jednak z tego punktu widzenia oczywiście ona jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. A tutaj, że tak powiem, po stronie rządzących, bo tu jest ten problem elit, które rzeczywiście bardzo często nie potrafią wsłuchać się w głos społeczeństwa, czy właściwie reagować na jego potrzeby, czy na jego lęki, na jego problemy, to jak zawsze jest rozum i umiar. Rozum, jeżeli nie ma rozumu i nie ma umiaru, bo to się bardzo często zdarza, że elity, te właśnie jaśnie oświecone, te liberalne, troszkę jak gdyby odrywają się, to znaczy próbują gnać ludzi przed siebie, za swoimi pomysłami, podczas gdy większość jeszcze nie dorosła, nie dojrzała, czy być może w ogóle nie chce tego. Nie oglądają się, ponieważ uważają, że wiedzą lepiej. Tak do końca to trzeba być bardzo uważnym. Ale tak jak mówię, to tutaj jest to dużo zależy od mądrości i od umiaru tych, którzy rządzą w każdym momencie, w każdym kraju.
Więc na koniec jeszcze bym chciał pana profesora zapytać, czy jest pan optymistą, obserwując to, jakie zmiany w tej chwili zachodzą w kontekście tego, czy my jako Zachód przetrwamy, czy poradzimy sobie, czy my jako Polska częścią tego zachodu pozostaniemy?
No, my jako Zachód mamy szansę przetrwać. Ja uważam, że ten liberalny porządek, on się skurczył w tym sensie, że już stracił ten globalny, nazwijmy to tak, może tutaj ktoś może się obruszyć, taki sex appeal, tę atrakcyjność, ale wierzę, podobnie jak to jest w eseju Fukuyamy, że ten model rozwojowy zdecydowanie, zresztą to Polska pokazała. Polska w ciągu tych ostatnich 25 czy 30 lat, w czasach, kiedy żyła w porządku liberalnym, rozwinęła się, czy żyła najlepiej w całej swojej historii od Mieszka I. Ja to badałem kwartem, ćwiercze po ćwierćwieczu, od ostatniego ćwierćwiecza X wieku, czyli gdy zainstalowało się już państwo Piastów, aż po upadek komunizmu i później to ćwierćwiecze po upadku komunizmu, ze względu na podstawowe kryteria rozwoju czy dobrostanu społeczeństw, narodów, a więc brak wojen wewnętrznych, brak wojen zewnętrznych, rozwój per capita w sensie czysto materialnym, rozwój ogólnocywilizacyjny, kulturowy, a więc edukacja, długość życia, warunki życia, to Polska rozwinęła się tak dobrze, jak nigdy w swojej całej historii nigdy tak się dobrze nie miała. Co to oznacza? To jest silny argument na rzecz tej mocy, tego porządku, znaczy tego liberalnego wariantu rozwoju społecznego. Tego trzeba po prostu chronić. Myślę, że Zachód ma szansę, jeżeli wykaże, będzie wystarczająco mądry, chociaż to, co się może stać w Ameryce, to będzie bardzo ciężkie doświadczenie przez kolejne 4 lata. No, miejmy nadzieję, że my to w Europie potrafimy przetrwać. Jeżeli przetrwamy, jeżeli obronimy wiarygodność swojego systemu, jego atrakcyjność, bo to będzie sygnał także dla reszty świata. Społeczeństwa będą to widzieć, to będzie widoczne także zresztą w samej Rosji. Po Putin nie będzie żył wiecznie, a więc o nas myśli niebo, mówię o nas tutaj, natomiast w skali globalnej rzeczy wyglądają słabo, bo wchodzimy w okres tej takiej power politics wielobiegunowej, która momentami przybiera postać wolnoamerykanki. Wyraźnie widać, że globalne południe przechodzi zupełnie nieświadomie, czy nie mając świadomości tego, że to jest dla tych państw zupełnie niekorzystne, ewolucja w kierunku takiej wolnoamerykanki, bo to widzimy w różnych częściach świata, no ale to jest temat na odrębną rozmowę. Także o nas samych ja jestem bardziej, powiedziałbym, optymistyczny, natomiast jeżeli chodzi o całość, poświęcałość porządku międzynarodowego, społeczności międzynarodowej, to te rzeczy, które się dzieją, są mocno, mocno niepokojące.
Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć naszą rozmowę wnioskiem, że no, sztormy i wichry szaleją na całym świecie i miejmy nadzieję, że my stoimy na klifie i tylko je obserwujemy.
Ale nie bezczynnie, nie bezczynnie. Musimy z jednej strony pilnować swych racji, jednocześnie oczywiście oddziaływać na zewnątrz. Dzisiaj to jest, o czym wszyscy wiemy, wsparcie dla Ukrainy, prawda?
Tak jest, tak jest. Ja bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję.
A moim gościem był pan profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.